Kłaniamy się Państwu w ten listopadowy, niedzielny wieczór, a z nami, zgodnie z zapowiedzią, pan profesor, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze. Kłaniam się, panie słuchacz.
Ten wieczór poświęcamy spotkaniu z literaturą. Dzisiaj 190. rocznica dokładnie wybuchu powstania listopadowego i właśnie temu wydarzeniu i odniesieniom tego historycznego wydarzenia w literaturze poświęciliśmy pierwszą część spotkania. Będziemy na ten temat zapewne mówić również w tej części. Listopad to także miesiąc, kiedy mamy w kościołach wypominki, nabożeństwa, które szczególnie przypominają nam o naszych przodkach, o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności i za których też modlimy się, więc jest to szczególny miesiąc zadumy, refleksji i takiej ciągłości pokoleń, ciągłości dziejowej. Te wydarzenia nam to pokazują, ale pokazują nam to również osoby, więc panie profesorze, jeśli mogę poprosić tak właśnie po akademicku o wprowadzenie w tę naszą tematykę, a później już poprosimy również słuchaczy o włączenie się do rozmowy.
Zając formułowania wyjętego z wiersza romantycznego, można byłoby powiedzieć, że przed nami długie, nocne rodaków rozmowy. Pozwolę sobie je poprzedzić krótkim akademickim wstępem. Ojciec przed chwilą przypomniał tę rocznicę. Żyjemy w czasie, kiedy nas kwestie współczesne tak bardzo angażują i niepokoją. Może mniej myślimy o historii, ale o tej rocznicy na pewno przypomnieć trzeba. Też w pierwszej części naszego spotkania wspomniałem o tym przedziwnym podobieństwie, zastanawiającym podobieństwie tamtego momentu historycznego i naszych czasów. Tam wtedy, w 1830-31 roku, jednym z aktorów na scenie historycznej była także zaraźliwa, niezwykle niebezpieczna choroba zbierająca żniwo straszne. Dzięki Bogu my tak ciężkiego doświadczenia teraz nie przeżywamy, ale cholera była bez wątpienia bardzo ważnym aspektem tamtego czasu. Miała wpływ na wydarzenia powstańcze, na losy zaangażowanych w ten historyczny dramat postaci. Wspomniałem, że wielki książę Konstanty, który uszedł zamachowcom z Belwederu, niedługo później właśnie tej choroby stał się ofiarą. Ale powracając do literackich świadectw tego momentu historycznego, o którym sporo już powiedziałem i też bardzo ciekawe aspekty tego momentu wspomnieli radiosłuchacze. Mówiliśmy między innymi o tym, że sytuacja Królestwa Polskiego, bo nie można zapominać o tym, że nazwa Królestwa Polskiego była zachowana, że ten twór polityczny cieszył się konstytucyjnymi swobodami, że była Armia Polska, że były polskie instytucje, polskie szkoły. Bez wątpienia po stłumieniu powstania listopadowego sytuacja znacznie się pogorszyła. Czy jednak można było zadowolić się, poprzestać na tej okrojonej, niepełnej formie państwa, jakim było Królestwo Polskie? Czy na dłuższą metę był ten eksperyment do utrzymania, eksperyment polegający na unii personalnej władca Rosji, Aleksander I, później Mikołaj I, był carem Rosji i jednocześnie królem Królestwa Polskiego? Czy dwa tak różne pod względem kulturowym, cywilizacyjnym kraje mogły w istocie w takim związku przetrwać na dłużej? Czy nie byłby to związek dla polskiego ducha, dla polskiej kultury niekorzystny? Pozostawmy te pytania w zawieszeniu, na nie niezwykle trudno odpowiedzieć. Można by chyba też dodać takie argumenty, że w momencie, kiedy Królestwo Polskie powstaje w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim, carem Rosji i władcą Królestwa Polskiego staje się Aleksander I, bez wątpienia władca o szerokich horyzontach i przeprowadzający w swym kraju wiele reform, posiadający także wśród swoich współpracowników, przynajmniej do pewnego momentu, wielu wybitnych Polaków. Natomiast jego następcą został Mikołaj I, który, jak wiadomo, rozpoczął swe panowanie od tłumienia spisku, od tłumienia powstania dekabrystów. Ten początek oczywiście w jakimś stopniu zdeterminował jego rządy, które stawały się w coraz większym stopniu rządami policyjnymi, rządami opartymi wyłącznie na sile państwa. No i jeszcze warto dodać ten argument, do którego, sięgając po przykłady literackie, chętnie powrócę, że przecież jedną z wpływowych osób decydujących o ustroju, o instytucjach policyjnych Królestwa Polskiego był nie kto inny jak niesławny senator Nowofilcow, więc ten, który w 1823-1824 roku przeprowadzał śledztwa w sprawie tajnych związków młodzieży wileńskiej. Jak wiadomo, w wyniku tych postępowań zapadły drakońskie kary. Nie rozwijając tego wątku, bo jak mówię, odpowiedź na pytanie, czy ten eksperyment mógł się powieść i czy na dłuższą metę przyniósłby Polakom korzyść, to pytanie musi pozostać bez odpowiedzi. To, co nam z powstania listopadowego zostało, jako, powiedzieć można, pewna furtka, możliwość zbliżenia do sensu tamtych wydarzeń, do przekonań, emocji uczestników tamtych wydarzeń, tym jest oczywiście literatura. W poprzedniej części rozmowy wspomniałem między innymi o Wyspiańskim. Ojciec Dariusz zadał pytanie dotyczące warszawianki, tego niezwykłego, wokaneralnego dramatu wojennego. To dramat Wyspiańskiego, którego akcja toczy się podczas bitwy o Olszynkę Grochowską. To luty 1831 roku. My nie śledzimy jednak wydarzeń batalistycznych. Jesteśmy w sztabie generała Józefa Chłopickiego. Ledwie kilka osób bierze udział w rozmowach, a to, co najistotniejsze, gdzieś między słowami się kryje pewne przestrogi dla Polski, pewne zapowiedzi, przeczucia, niepokoje, rozpacz. To wszystko zamyka się w słowach i milczeniu w dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Niezwykle, jak powiedziałem, kameralnym, skupionym, a jednocześnie dotykającym tego jednego z najważniejszych wydarzeń wojny polsko-rosyjskiej roku 1831. I zapewne wszyscy, którzy warszawiankę czytali, wszyscy, którzy ją widzieli, pamiętają tę postać, która nie wypowiada żadnego słowa. Postać starego wiarusa. Gdy odbyła się prapremiera tego dramatu, postać starego wiarusa kreował znakomity Ludwik Solski. Ten, który z pola bitwy przynosi wiadomość o przebiegu zdarzeń, który niesie jakby ten cały trud, ryzyko i cierpienie tych, którzy w walce uczestniczą. Jednak więcej słów chciałbym poświęcić drugiemu z trzech dramatów Wyspiańskiego, dramatów poświęconych powstaniu listopadowemu. Wspomniałem, że to temat z wieku XIX, który najbardziej zainspirował Stanisława Wyspiańskiego. chciałbym wspomnieć tu więcej o nocy listopadowej. Ojciec w poprzedniej części rozmowy wspomniał o tym dramacie, mówiąc o wydarzeniach, które rozgrywają się w Parku Łazienkowskim, w pobliżu Belwederu. I to pewnie jeden z takich szczególnych przypadków w literaturze, kiedy mamy znakomity, wybitny utwór literacki poświęcony danemu miejscu i właściwie teraz nie potrafimy już myśleć o tym miejscu bez kontekstu dramatu Stanisława Wyspiańskiego, który tak odczytał tę przestrzeń i taką opowieść z nią pisał, że w zasadzie kiedy jesteśmy w Parku Łazienkowskim, to powracamy za każdym razem do tamtych scen, do tamtych słów dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Dramatu, w którym padają te pamiętne i konieczne do zacytowania właśnie dzisiaj słowa o listopadzie, o tej szczególnej dla Polaków porze. Myślę, że warto te słowa w takim szerszym kontekście zacytować, bo Wyspiański słów tych używa w rozmowie wielkiego księcia Konstantego z najbardziej zaufanym, no, z pewnego punktu widzenia najbardziej odrażającym szpiegu, agencie, który na ulicach Warszawy zbiera informacje dla swojego mocodawcy. Jest to postać, ta postać dramatyczna, postać Makrota, jest oparta na autentycznej postaci, taki szpieg w Warszawie, zresztą kontynuujący rodzinną tradycję, bo jego ojciec także był agentem tajnym policji. Taki szpieg w istocie w Warszawie funkcjonował i został za swoje działania śmiertelnie ukarany podczas powstania listopadowego. Było to w sierpniu 1831 roku. Teraz jednak podczas nocy listopadowej przedstawia wielkiemu księciu swoje najnowsze odkrycia, przedstawia swoje notatki. Mówiąc o listopadzie tak, pozwólcie Państwo, że zacytuję. Oni, czyli Polacy, się modlić przychodzą na groby z dnie narodowej, tak zwanej żałoby. Wtedy ja idę i śpiew intonuję, razem wspólnie z innymi nawet popłakuję. A w notesie kryjomie imiona spisuję osób, które tam klęczą. I tak na trop spisku wpadam z lekca powoli na ich cmentarzysku, gdy na ich głowy liście spadają zżółkniałe. O, tu mam notatę. Słowa no, takie bardzo cyniczne, świetnie tę postać wykreował Stanisław Wyspiański. Warto jednak na szczegóły tej wypowiedzi zwrócić uwagę, zwłaszcza te dotyczące narodowej żałoby, bo to sformułowanie, które często w polszczyźnie wraca, zastanowić się można, dlaczego to listopad jest dniem narodowej żałoby. Dlaczego tak jest, a przecież chyba nikt temu nie zaprzeczy, że w tej pamięci o zmarłych, która w listopadzie szczególnie jest żywa, oprócz bliskich zmarłych, tych naszych rodzin, naszych kręgu, naszych przyjaciół, wspominamy także tych, którzy polegli za ojczyznę, czy byli ofiarami wojen. Czy tak rzeczywiście było już w wieku XIX, w 1830 roku? Zapewne te słowa Makrota odnoszą się do ważnego wydarzenia z dość odległej już wtedy przeszłości, ale przecież ciągle rzutującej na dzień współczesny. Mianowicie dotyczy to początku listopada, dokładnie 4 listopada 1794 roku ma miejsce rzeź Pragi. Jeśli przypomnimy poprzednie wielkie powstanie narodowe, to jeszcze, które rozgrywa się w niepodległej zbliżającej się do swego finału Rzeczpospolitej, powstanie kościuszkowskie, to właśnie jego ostatnim tragicznym akordem będzie rzeź Pragi, zdobycie miasta i straszliwa tragedia cywilnej ludności. Podlicza się, że prawdopodobnie około 20 tysięcy mieszkańców Pragi zostaje wtedy zamordowanych przez wojska Suworowa. Ta narodowa tragedia, narodowa żałoba przypomniana zostaje właśnie w dialogu z dramatu Stanisława Lipiańskiego. A te słowa, które przed chwilą przytoczyłem, zapewne dotyczą tych rozmów, które się przy mogiłach toczyły. To tajny szpieg policji i prowokator znakomicie dla swojego fachu tę sytuację wykorzystuje, prowokuje do wyznań i zyskuje informacje o spisku. Książę, nieco może rozdrażniony, mówi, co, foliały całe, więc widać, że te notatki są potężne. Szpieg się nieco tłumaczy. Jeśli książę przypomnieć raczy w listopadzie, a książę dopowiada, listopad to dla Polski niebezpieczna pora, a to znacząca. Tak, teraz jest listopad, więc baczne mam słuchy. Jest to pora, gdy idą między żywych duchy i razem się bratają. Słowa, które może dziwią w ustach szpiega, zresztą za chwilę otoczenie wielkiego księcia, on sam sobie z tego żartują, mówią, że oto dziwny to szpieg, romantyczny poeta, który nas postanowił przestraszyć. Te słowa te, jeśli je poważnie potraktować, oczywiście dotyczą pamięci, dotyczą tych cieniów przeszłości, które wiążą się choćby z ową tragedią listopadową roku 1794. A kiedy te słowa czytamy, słowa z nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego, to oczywiście przychodzi na myśl prawdopodobny wzór nocy listopadowej, czy w zasadzie powiedzieć można pewny wzór, bo nie ma wątpliwości, że Wyspiański, tworząc ten dramat, opierał się na dziadach Stanisława Wyspiańskiego. Z tego utworu czerpał natchnienie, oczywiście także z doskonałej wiedzy o przebiegu powstania listopadowego i wiedzy o topografii Warszawy, ale to już odrębne kwestie. Jest to pora, gdy idą między żywych duchy, tak jakbyśmy w tym momencie znaleźli się na obrzędzie dziadów przedstawionym w drugiej części Pilczowskiego dramatu. To skojarzenie oczywiście można by na różne sposoby udowadniać, potwierdzać. Zapewne wystarczy przypomnieć, że to przecież Stanisław Wyspiański był inscenizatorem mickiewiczowskich dziadów i ich krakowskiej prapremiery. A sama noc listopadowa powstała w roku 1904, ale też jak obchodzimy dzisiaj, może nieco spóźniono o jeden dzień, spóźniony jubileusz, spóźnioną rocznicę premiery, bo ta miała miejsce w krakowskim teatrze miejskim, dzisiaj Teatrze imienia Słowackiego, 28 listopada roku 1908. Ten pełen rozmachu dramat, który w pierwszej części naszej rozmowy, którego budowę, którego kształt artystyczny pozwoliłem sobie kojarzyć z wielką operą historyczną, pewien muzyczny rytm jest w tym dramacie obecny. Nie chciałbym się zbyt długo zatrzymywać w tym miejscu, czy zbyt długo prowadzać Państwa po ulicach Warszawy, a przede wszystkim po alejkach Parku Łazienkowskiego. A oczywiście zatrzymalibyśmy się przede wszystkim przy pomniku Jana III Sobieskiego. Tam gromadząc się w taki czytelny sposób nawiązują do rycerskiej tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, tej tradycji zwycięskiej. Wspomniałem, ojciec Dariusz cytował fragmenty przemówienia, jakie wygłosił Wysocki, gdy przerwał wykład w szkole podchorążych. Tam wspomniał o Termopilach, o tym miejscu, gdzie 300 Spartan bohaterski opór stawiało potężnym siłom perskim. Tradycja grecka, greckie opowieści, grecka mitologia jest jedną z warstw nocy listopadowej. Dlatego o tym mówię, że bardzo ciekawie ta opowieść mitologiczna łączy się z czasem, który przeżywamy. Tym czasem, no właśnie czasem żałoby, czasem myśli o śmierci, czasem wspomnienia tych, którzy odeszli i oczywiście też czasem myśli o tym, co człowieka czeka po drugiej stronie śmierci. Ta refleksja oczywiście wpisuje się w porządek, łączy się z porządkiem roku, tego roku w przyrodzie. Widzimy przecież zamieranie przyrody, chronienie się życia gdzieś pod ziemią. Życie zamiera po to, by wiosną powrócić z nową siłą. Stanisław Wyspiański kapitalnie rzecz wprowadza do swojego dramatu tę myśl o życiu i śmierci, o łączności między żywymi i umarłymi, wprowadza dzięki przypomnieniu mitu o Demeter i Persefonie. Nie muszę przypominać zapewne tej starożytnej opowieści w szczegółach, ale przypomnę ją po to, żeby zobaczyć, a oprę się tutaj na pewnym autorytecie, by zobaczyć jej związek z tradycją myśleniem chrześcijańskim. Okaże się, tak myślę, że opowieść o Demeter i Persefonie, przypomniana przez Stanisława Wyspiańskiego z nocy listopadowej, ma być może charakter chrześcijański. A tak w dwóch słowach przypominając, Persefona, zwana też Korą, była córką Demeter i została porwana do krainy śmierci przez zauroczonego nią Hadesa. To scena często w sztuce przedstawiana, między innymi jest Galeria Borghese w Rzymie, jest taka niezwykle przejmująca rzeźba Gian Lorenzo Berniniego, pokazująca właśnie tego krainy cieni, przerażającego Boga, który życie unosi do tego królestwa, do królestwa ciemności, do królestwa śmierci. Persefona, Kora, zostaje tam uwięziona, a jej matka nie wie, co stało się z córką. Krąży po ziemi, pyta bogów i ludzi, nikt jej nie chce, nie może, nie potrafi pomóc. Ci, którzy wiedzą tę wiedzę, ukrywają. W imieniu Demeter kryje się ta cząstka, która myślę, że bardzo wzrusza, bo w każdym europejskim języku słowo matka odnosi się właśnie do tej cząstki imienia starożytnej bogini. Wreszcie, kiedy Demeter zrozpaczona zaniedbuje swoje dotychczasowe obowiązki, jeśli można tak niezręcznie rzecz ująć, czyli przestaje troszczyć się o życie, o nasiona, o wzrost roślin. Kiedy pogrążona jest w rozpaczy, wtedy bogowie i ludzie widzą, że trzeba tę tajemnicę przed matką objawić. I ostatecznie rozpacz matki zostaje w ten sposób, choćby w części ukojona, że Persefona, Kora, ma na część roku powracać po to, by być matką, by ta znów pełna radości, entuzjazmu darzyła życiem ziemię, a potem, gdy zbliża się zima, właśnie w tej porze listopadowej ma powrócić do Królestwa Cieni, ma powrócić do swego pana, do swego mężczyzny, Boga, Hadesa. Opowieść, która w tradycji greckiej zrośnie się z misteriami eleuzyjskimi. Powiedziałem Państwu, że w dwóch słowach spróbuję relację między tą opowieścią a tradycją chrześcijańską oddać, a mogę to zrobić dzięki zapiskom, dzięki rozmowie z Zygmuntem Kubiakiem. To wspaniały, nieżyjący już, ale pozostający nieśmiertelny poprzez swoje dzieło polski pisarz, tłumacz, autor znakomitego opracowania mitologii Greków i Rzymian. On w jednej z rozmów mówił tak. Cały mit eleuzyjski, więc ten związany z Demeter i Persefoną, najbardziej z całej greckiej tradycji zbliża się do chrześcijaństwa. Rozmówca Kubiaka pyta, czy może o zmartwychwstanie chodzi? Mam na myśli cykliczne powroty Persefony. O zmartwychwstanie też, odpowiada Zygmunt Kubiak, ale przede wszystkim o to, że treścią mitu jest głęboko i wszechstronnie pojęta miłość. Powiedziałem już kiedyś, powtórzę, że nie musi się być łapczywym na istnienie, gdy chodzi o własną osobę. Nie można natomiast wyrzec się tęsknoty za swoimi bliskimi. Bliska jest mi ta eleuzyjska miłość, która przekracza wszystkie otchłanie. Myślę, że to bardzo piękne słowa. One oczywiście odnoszą się do opowieści przypomnianej przez Stanisława Wyspiańskiego o tej miłości, która przekracza wszelkie otchłanie. O miłości, która jest silniejsza niż śmierć. A czy nie jest to przesłanie chrześcijańskie? Tak z perspektywy swojej głębokiej wiary Zygmunt Kubiak patrzył na te greckie opowieści, które przybliżał Polakom w opracowaniach, w tłumaczeniach. Pora zapewne iść dalej. Długo się zatrzymałem przy nocy listopadowej, więc może pożegnam ten utwór słowami, które wypowiada Persefona Kora podczas pożegnania z matką Demeter. Wypowiada znamienne słowa, które chyba są najczęściej przywoływanym cytatem z nocy listopadowej. Umierać musi, to ma żyć. I dalej. Wieki i lata, co przyjdą, żyć będą ziaren tych treścią. Pokoleniom odstawię czyny po ojcach wielkich, wielkie wskrzeszę syny. Kiedyś będziecie wolni. Myślę, że tak właśnie można czytać noc listopadową, tak bardzo uniwersalnie, bo z jednej strony będzie to chyba, jeśli wolno mi tak daleko pójść interpretacji, będzie to utwór o osobistym zmartwychwstaniu, o tym, co silniejsze od śmierci, o tej nadziei na wieczność. A z drugiej strony będzie to utwór także o planie historii, o tym, co możliwe, to trzeba mieć nadzieję. Taką nadzieję mieli ludzie po tak wielu latach od powstania listopadowego. Przypomnę, że to dramat z roku 1908, mija już 80 niemal lat od powstania, że w planie historii tamte śmierci dadzą życie. Już teraz pospiesznie, przechodząc do przykładów następnych, wspomniał Wyspiański z tymi nawiązaniami o trzeciej części Dziadów. To oczywiście dramat, którego historyczna treść wiąże się również ze wspomnianym przeze mnie procesem, śledztwem w sprawie tajnych związków młodzieży wileńskiej. Ale wiemy, że ten dramat pisał Wyspiański po powstaniu listopadowym, a jego treścią jest właśnie próba zrozumienia sensu wydarzeń historycznych, planu opatrzności wobec Polski, planu, jaki być może jest wpisany w historię, a posłannictwem poety jest jego rozszyfrowanie. dotarcie i przekazanie za pomocą piękna poezji czytelnikom. To Mickiewicz z trzeciej części Dziadów, Mickiewicz Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, interpretujący polskie dzieje w tym momencie przełomu, w tym momencie gwałtownej zmiany, jakim było powstanie i jego klęska. Wspomniałem w poprzedniej części o tych utworach, chciałoby się powiedzieć o tych poetyckich reportażach, stylizowanych obrazach przeszłości, Śmierć pułkownika, gdzie Emilia Plater, bohaterka powstania, wykreowana zostaje na wielkiego rycerza. Może Mickiewicz wiedział, zapewne wiedział, że jedną z ulubionych postaci historycznych Emilii Plater była święta Joanna d'Arc, dziewczyna rycerz, dziewczyna święta. Być może ten obraz ma w pamięci Mickiewicz, opisując ostatnie chwile życia bohaterki powstania listopadowego, a na pewno pamięta o takich wzorach rycerskiej śmierci zapisanych w polskiej tradycji. Tu szczególnie przychodzi na myśl wymieniany w wierszu przykład hetmana Stefana Czarnieckiego. Drugim wielkim, cudzysłów ujmując, poetyckim reportażem, drugim wierszem, i tu już bez cudzysłowu powiedzieć trzeba, wierszem powstałym z rozmów, z relacji, od bezpośrednich świadków, którzy całego skomplikowania sytuacji nie musieli znać. Drugim utworem, który chciałbym wspomnieć, jest oczywiście Reduta Ordona. Wspomniałem, że niecała prawda była znana tym, którzy Mickiewiczowi ją przekazywali, bo wiemy, że tytułowy bohater, który w wierszu ginie, wysadzając swą redutę, w istocie przeżył obronę miasta. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat tułał się po Europie, angażował w rozmaite wojenne awantury, licząc, że przysłuży się w ten sposób sprawie polskiej. I wreszcie jako stary już człowiek, ślepy, nędzy, umiera we Florencji. Jego prochy zostaną sprowadzone na cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Dzisiaj to jedna z piękniejszych i częściej odwiedzanych mogił na tym cmentarzu. Z Reduty Ordona może warto zacytować, a może w kontekście tego, czego współcześnie jesteśmy nierzadko świadkami, a może to zresztą taka eschatologiczna czujność człowieka nie powinna nigdy opuszczać, a myśl o kresie jest elementem życia, więc zacytujmy finał. Kiedy ziemię despotyt i duma szalona obleją, jak Moskale Redutę Ordona, każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak on tą redutę. Wierszy Juliusza Słowackiego, oczywiście najsłynniejszy, odnoszący się do powstania listopadowego, jest ten poświęcony generałowi Stowińskiemu, który cytowałem. Jeden ze słuchaczy zapytał mnie przed dwoma godzinami o Norwida i w pierwszej chwili oczywiście pomyślałem, że Norwid do powstania listopadowego odnosić się nie mógł, bo przecież był ledwie niespełna dziesięcioletnim chłopcem, kiedy powstanie upadło, ale przecież pośrednio odnosi się do powstania listopadowego, tworząc jeden ze swoich największych, najpiękniejszych, najczęściej wspominanych wierszy i takich też przecież mających charakter listopadowy, bo mówiących o bohaterze powstania listopadowego. To oczywiście Bema pamięci, żałobny rapsod, gdzie znów przywołany zostaje taki wieczny porządek odchodzenia bohaterów z pamięci. Myślę, że do tego wiersza też możemy jeszcze w rozmowach powrócić. Pewnie pora najwyższa zbliżać się do finału, więc może jeszcze tylko dwa słowa o trwaniu tej listopadowej tradycji literackiej, trwaniu przynajmniej w wieku XIX, jakże istotnym, bo przecież jak sobie przypomnimy, jak sięgniemy po książkę, o której była już mowa wtedy, kiedy przed kilkoma miesiącami rozmawialiśmy o Stefanie Żeromskim w tym studio. Wspomniałem o chyba najważniejszej, najbardziej takiej dogłębnej diagnozie szkolnej rzeczywistości, takiego szkolnego doświadczenia, książce, jaką zna polska literatura. Wiecie Państwo, że myślę o Syzyfowych pracach. No i oczywiście wiele tutaj mówić nie trzeba, wystarczy przypomnieć tę scenę, kiedy Bernard Zygier recytuje Redutę Ordona i te słowa w jednym momencie obracają w niwecz długie lata rusyfikacyjnej pracy pedagogów gimnazjum, w którym toczy się akcja powieści Stefana Żeromskiego, powieści, jak wiadomo, opartej na biografii samego Żeromskiego, jego szkolnych kolegów, szkolnych przyjaciół, czasów edukacji w gimnazjum kieleckim. Innych przykładów, do których Państwa odsyłałem, to też w największym skrócie przypomnę, to niezwykłe, może nie dość często przypominane opowiadanie Lwa Tołstoja, jak powiedziałem, rosyjskiego pisarza, rosyjskiego patrioty, który pisze opowiadanie o polskim zesłańcu, jego żonie, która jako narzeczona jeszcze przybywa za swoim ukochanym na Syberię, tam biorą ślub, mają dzieci, przeżywają straszliwą tragedię. Nie będę tej historii opowiadał, bo może kogoś z Państwa zachęcę do tego, żeby sięgnąć po opowiadanie Za Szto, czyli Za Co. To opowiadanie jest, jak powiedziałem, obecne w bibliotekach cyfrowych. Kończy to opowiadanie, nie zdradzę fabularnej puenty, przytoczę tylko komentarz Lwa Tołstoja do tej historii, do całej historii Polski tamtej doby, czasów Mikołaja I, powstania listopadowego, zesłań po powstaniu. Cesarz Mikołaj cieszył się, że udało mu się zdławić hydrę rewolucji nie tylko w Polsce, lecz i w całej Europie. Szczycił on się tym, że nie naruszywszy zasad samowładztwa rosyjskiego i dla dobra narodu rosyjskiego utrzymał Polskę we władzy Rosji. I ludzie przystrojeni w gwiazdy i w mundury złociste wychwalali go za to, co wierzył. I ludzie ci mówili, że życie jego było wielkim dobrodziejstwem dla ludzkości, w szczególności zaś dla Rosjan. Ta puenta jest niezwykle ironiczna. Trzeba przyznać, że to chyba rzadki przypadek w literaturze, kiedy pisarz jest w stanie tak w pełni, tak uczciwie przejść na drugą stronę sporu. Po latach potrafił Lew Tołstoj zrozumieć polskie pragnienie wolności i pojąć rosyjską winę. A drugie z opowiadań mniej znanych, które Państwu polecałem, to opowiadanie Książę Roman. Jeden z utworów Józefa Konrada rzadziej przypominanych, a to jedyny w całości poświęcony sprawom Polski, właśnie powstaniu listopadowemu. Bohaterem tegoż utworu, tytułowym bohaterem jest potomek wspaniałej, magnackiej rodziny, książę Roman Sanguszko, który wzięty do niewoli w 1831 roku stanął przed carskim sądem. I mimo iż ze względu na urodzenie pewnie nie trudno było mu się od kary w jakiś sposób uchylić, to swoją odwagą, stanowczym twierdzeniem, że do powstania przekonania przystąpił, spowodował, iż spadł na niego wyrok 15 lat zesłania. te lata zapłacił, przypłacił ciężką chorobą, powrócił jako kaleka stamtąd. A opowiadanie Józefa Konrada przeznaczone dla zachodniego czytelnika, dla angielskiego czytelnika, powiedziałem napisane w 1911 roku, więc przeznaczone dla czytelników brytyjskich, wtedy, kiedy ich wielkie państwo przeżywało pewnie największy triumf w swojej historii. Wielka Brytania była mocarstwem światowym. Tak gorzko mówi Konrad z perspektywy kogoś, kto zna historię narodu niegdyś wielkiego, a teraz opuszczonego, upokorzonego. Wydarzenia sprzed lat 70 są może zbyt odległe, by je tak łatwo wprowadzić do zwykłej rozmowy. Oczywiście rok 1831 jest dla nas datą historyczną. Jednym z tych nieszczęsnych lat, kiedy w obliczu biernego oburzenia i krasomówczych wyrazów współczucia całego świata znów przyszło nam wzdychać wae victi, biada zwyciężonym, i w smutku przeliczać strat. Może ten cytat jest dobrym początkiem, dobrą zachętą do rozmów. Może to nie są wcale, wbrew tym słowom, zbyt odległe czasy, by łatwo je wprowadzić do zwykłej rozmowy. Te czasy właśnie chronologicznie odległe, ale dzięki literaturze tej, która przecież jest ciągle w takim powszechnym krwioobiegu, bez Kordiana, bez trzeciej części Dziadów, bez Reduty Ordona, trudno sobie wyobrazić polskość. Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto zgłasza akces do kultury polskiej. A są to też utwory literackie, które wyrastają z tamtego doświadczenia. Tak to się w literaturze romantycznej zdarzyło, że to, co prywatne, osobiste, to z doświadczeniem każdego człowieka związane, z jego najpoważniejszymi pytaniami, wątpliwościami, pragnieniami związane, połączone zostało z wielką historią. I może dlatego o tamtych wydarzeniach myślimy w taki sposób bardzo bliski, ludzki. Wywołujemy cienie tamtego czasu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego, mam wrażenie, za długiego nieco wstępu do naszych rozmów, na które jak zwykle bardzo liczę.
Dziękuję ślicznie, panie profesorze. Pan profesor, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzisiaj nasz gość. Listopadowe spotkania z literaturą to temat rozmów. Zapraszamy państwa. Numery 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 56 południa, 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 0048 56 655 23 33 i 655 2366, a w wieczór taki jak ten musi oczywiście wybrzmieć warszawianka. Oh. Radio Maria, halo. Prosimy. Nie słyszę nikogo. Zapraszam zatem Państwa do rozmowy i jednocześnie do odwagi. Halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Adam ze Śląska. No, bardzo trafne dzisiaj jest to spotkanie, ponieważ dokładnie dzisiaj 90 lat minęło od wybuchu powstania listopadowego.
A nawet 190, panie Adamie.
A nawet 190. Tak. Bardzo dziękuję. No i chciałem powiedzieć tak, że aby być blisko tematu, są dwa przyczynki do wybuchu powstania listopadowego, takie jedno bardziej znane, drugie mniej. Oczywiście tych przyczynków było więcej, ale żeby w skrócie to powiedzieć. I na wstępie chciałem jeszcze uzupełnić wypowiedź pana prelegenta. Mianowicie Królestwo Polskie, to, które powstało w wyniku Kongresu Wiedeńskiego, miało obszar 128 tysięcy kilometrów kwadratowych i 3 300 tysięcy mieszkańców. Car, który przyjechał, Aleksander, który przyjechał do Warszawy 27 listopada 1815 roku, podpisał konstytucję, która została opracowana przez jego przyjaciela, to znaczy księcia Adama Czartoryskiego. I można powiedzieć, że od tej daty trwał już taki ciągłość państwowa tego, bo jednak to było państwo. Jak powstało to państwo? Mianowicie na Kongresie Wiedeńskim był dyktat 5 państw: Austrii, Francji, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii. Aleksander, car Rosji i Metternich z Austrii, to znaczy kanclerz Austrii, obok innych odgrywali główne role. Według profesora Władysława Czaplińskiego, autora Zarysu Dziejów Polski, na kongres pojechał car Aleksander z zamiarem odbudowania przynajmniej częściowo Polski, której miał zostać królem. I według profesora cytowanego, zamiar ten był podyktowany chęcią pozyskania sobie żołnierza polskiego, którego męstwo nauczył się cenić w czasie kampanii napoleońskiej. Odbudowa Polski i nadanie jej konstytucji liberalnej miały mu zapewnić sympatię ludów europejskich, których przywódców gotów był się ogłosić. Uważał też, że przyszłe państwo polskie będzie terenem rządów doświadczalnym z reformami, które planował na czas późniejszy w Rosji. I na kongresie tym wiedeńskim wystąpił z propozycją odbudowy państwa polskiego, obiecując złączyć z Polską tak zwane ziemie zabrane. W tym czasie 19-letni car był zaprzyjaźniony, jak już mówiłem wcześniej, z 28-letnim Adamem Czartoryskim, pełniącym funkcję kierownika spraw zagranicznych Rosji. Jednak silny opór przedstawicieli, co ciekawe, Wielkiej Brytanii i reakcyjnych polityków rosyjskich zniweczył tak uniwersalne zamierzenia młodego samodzielcy Rosji. Bo on na przykład planował włączyć do Królestwa Polskiego Torunia i Poznania. Gdańsk miał być miastem wolnym, a Prusy gotowe były oddać Toruń i Poznań w zamian za Saksonię. I teraz chciałbym, jeżeli ojciec pozwoli, podać pierwszy przyczynek do wybuchu powstania listopadowego. W roku 1821 usunięto niewygodnego dla cara wielkiego mistrza masonów polskich Potockiego. Zaś w rok później, wraz z zakazem wszelkich związków tajnych, wyszedł też zakaz istnienia masonerii w Królestwie Polskim, dla którego konstytucję, jak już mówiłem, opracował książę Adam Czartoryski. Organizacja masońska w Królestwie była silna, gdyż liczyła około 4 tysięcy członków. To są dane, jak już mówiłem, profesora Czaplińskiego.
Panie Adamie, tylko mówimy o odniesieniach do literatury dzisiaj w kontekście listopada, a nie tyle skupiamy się na samej historii, ponieważ nie mamy w studio ani online historyka, ale polonistę. I
no, ale
dlatego chciałbym, żebyśmy
się, proszę ojca,
trzymali
tylko...
się tego.
Profesor Czapliński to też literaturę pisał, bardzo świetną.
Tylko pan teraz zaczyna mówić już o przyczynach, o powodach, czyli te historyczne odniesienia, a nam zależy bardziej jednak na tekstach literackich, tak?
No, a ja mógłbym jeszcze przynajmniej częściowo drugą przyczynę, bo to były, chciałem po prostu wyjawić, że fakt istnienia podziemnych, tajnych organizacji umożliwił właśnie wybuch powstania. A jeszcze była druga przyczyna, mianowicie taka, że od roku 1821 ministrem skarbu Królestwa Polskiego był Ksawery Lubecki, który świadomie dążył do rozbudowy przemysłu w państwie. Wprowadził surowy reżim oszczędnościowy, bezwzględnie ściągał podatki, czego zaniedbała przedrozbiorowa Polska. I tu już, proszę ojca, zmierzam do końca. Doprowadził do dwukrotnego zwiększenia dochodów skarbu. Był założycielem nowych fabryk poprzez udzielanie kredytów, a od 1828 roku główną instytucją kredytową został założony Bank Polski, który również podjął emisję biletów bankowych. Uzyskał obniżenie bariery celnej dla wyrobów polskich na granicy rosyjskiej, co umożliwiło szerokie możliwości zbytu dla polskiego przemysłu. I w tym czasie powstały miasta Zduńska Wola, Zgierz, Pabianice i wreszcie Łódź tytułem przemysłowego tkactwa. Rozwijało się Zagłębie Staropolskie z przemysłem górniczym i metalowym w byłych dobrach biskupów krakowskich, które z czasem upaństwowiono. Uruchomiona w 1818 roku Melnica Królewska w Warszawie wyrabiała narzędzia i galanterię metalową. Ale obalenie monopolu lichwiarskiego środowisk starozakonnych do udzielania kredytów czy pożyczek, to według byłego wicemarszałka Sejmu Janusza Dobrosza, to była sprężyna do spisku na powstanie, ponieważ wiadomo, że jak był Bank Polski, który za bardzo niski procent wydawał kredyty, to te osoby i te środowiska, które do tej pory na wysoki procent pożyczały, czuły się zagrożone. I bardzo dziękuję, że mi ojciec pozwolił tą myśl zakończyć, bo nie mówi się tak o tych wszystkich przyczynach naprawdę, jak było. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć na zakończenie, że tak jak mówi Pismo Święte, po owocach ich poznacie. I jakie były owoce powstania listopadowego, to wszyscy wiemy. I dziękuję za uwagę i przepraszam, że może obok tematu trochę przespacerowałem.
Dziękuję, panie Adamie. Panie profesorze, czy jakieś słowo?
Bardzo chętnie się odniosę. Pan Adam po raz kolejny pokazał, jak w skomplikowanej rzeczywistości dotykamy. I oczywiście nie chciałbym polemizować zbyt długo. No, też jak ojciec wspomniał, moje historyczne kompetencje są w pewnym stopniu ograniczone, ale może dwa słowa bym dodał za stanowiskiem pana Adama, czyli tym chciałbym wskazać na to, co także było pozytywnym elementem istnienia Królestwa Polskiego. Mianowicie to także w kontekście biografii naszych wielkich romantycznych poetów wspomnieć trzeba. Królestwo Polskie to był znakomity czas dla polskiej edukacji. To jest Liceum Krzemienieckie, więc Juliusz Słowacki. To jest oczywiście Uniwersytet Wileński, ten o starym rodowodzie z czasów Stefana Batorego. A to Uniwersytet Wileński Mickiewicza, Kraszewskiego i wielu, wielu innych wybitnych Polaków. Właściwie przez te kilka lat prawdziwie wolnego istnienia Uniwersytetu Wileńskiego wykształciło się takie grono wybitnych Polaków, którzy być może zdecydowali o przeniesieniu polskości w następne pokolenie. No a dodać jeszcze trzeba Uniwersytet Warszawski, który przecież powstaje znów w listopadzie. Widać, że ten listopad jest rzeczywiście szczególną dla Polaków porą, niekoniecznie niebezpieczną. W listopadzie 1816 roku powołany został przez Komisję Wyznań Religii i Oświecenia Publicznego. Więc ta rzeczywistość kulturowa, oświatowa Królestwa Polskiego była bardzo obiecująca, czy dawała szansę rozwoju polskości. Ale no właśnie, wspomniałem o Uniwersytecie Wileńskim i wspomniałem także o roku 23-24, kiedy swobody tej uczelni zostają znacznie ograniczone, kiedy przeprowadzane jest śledztwo, które ma charakter wyraźnie prowokacyjny, kiedy uderza się w środowiska polskiej młodzieży, w środowiska absolwentów uniwersytetu. No najpełniej o tym oczywiście w sensie artystycznym opowiedział nam Adam Mickiewicz. Więc ta sytuacja się zmienia. Wspomniałem o Nowotnicowie, jego złej roli. Wspomniałem o tym, że no następca Aleksandra I był jednak władcą o innym już nastawieniu, być może zdeterminowanym tym, że na początku przyszło mu tłumić powstanie dekabrystów. Nie rozwijam wątku, bo właściwie on już tak został w swoim skomplikowaniu zarysowany przez pana Adama, także przez naszych rozmówców w pierwszej części, że właściwie tylko bym jeszcze komplikował sprawę. Właściwie takiego niejednoznacznego wizerunku Królestwa Polskiego. Owszem, polska armia, to rozmówcy poprzedni wielokrotnie podkreślali, ale wiemy, że ta armia, że oficerowie tej armii byli upokarzani przez wielkiego księcia, który wprowadzał obyczaje charakterystyczne dla armii rosyjskiej. To poczucie zniewagi często doprowadzało do samobójstw oficerów. Czy rzeczywiście dałoby się to na dłuższą metę utrzymać? Nie wiem. Ale jeszcze dodam taki drobiazg dotyczący kształtu Królestwa Polskiego, czy też szans jego istnienia, też dobrej woli cara. Pan Adam wspomniał o kategorii tak zwanych ziem zabranych. Warto o tym pamiętać, że Królestwo Polskie zostało utworzone tylko z części zaboru rosyjskiego i zaboru pruskiego. Przecież Warszawa przed księstwem warszawskim była miastem pruskim. Ale nie rozwijając wątku, Królestwo Polskie miało 128 tysięcy kilometrów kwadratowych, a tak zwane ziemie zabrane, czyli te ziemie pierwszej Rzeczpospolitej, które zostały utracone wskutek rozbiorów, a nie zostały przyłączone do Królestwa Polskiego, to 462 tysiące kilometrów kwadratowych. Znacznie więc więcej. Królestwo Polskie było jakby takim, przepraszam za określenie, ogryskiem pierwszej Rzeczpospolitej.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Wiesław Ratajczak dzisiaj w naszym studio. I zapraszamy Państwa dalej do rozmów. A teraz posłuchajmy, czekając na telefony, Czarnej Sukienki w wykonaniu Zespołu Filharmonii imienia Romualda Traugutta. Czarna Sukienka to wiersz Konstantego Gaszyńskiego, który powstał w Paryżu w 1832 roku, więc też na wielkiej emigracji, a treść wiersza nawiązuje do bitwy o Olszynkę Grochowską, czyli słynną bitwę powstania listopadowego. Posłuchajmy.
Suknie moje, perły wielce z róż, ja jasne szaty, świetne stroje, to nie dla mnie już. Niegdyś ja stroje róże robił, gdy nam nadziei wytryskał zdrój. Lecz gdy do grobu Polska stąpiła, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka. Narodowy, nucąc śpiewki, widząc szczęścia świt, kiedy mszyła chorągiewki do łańskich dzid. W ten czas mnie kryła szata woda, lecz gdy wśród bitwy brat zginął mój, kulą przeszyty w polach grobu, jeden mi tylko przystoi strój, czarna sukienka. Gdy kochanek w sprawie bratni mściwą niosą zbroń, przy rozstaniu raz ostatni moją ścisnął dłoń. Ten czas choć smutno lubiłam strony, lecz gdy się krwawy ukończył bój, a on gdzieś poszedł w stronę wyzwoń. Jeden mi tylko przystoi strój, czarna sukienka.
Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Izabela z Małopolski. Ja chciałabym zacytować wiersz Juliusza Słowackiego, który napisał po swojej podróży do Ziemi Świętej. Wiersz nosi tytuł Na szczycie piramid i odnosi się do powstania listopadowego. Na szczycie piramid. Będzie to zakończenie wiersza. Po granitowych ścianach, na pożaru w łuny, na ogromnych wypadków bijące pioruny, kiedym to wszystko wstawił i w grobie pochował, zdało mi się, że Mojżesz krwią Nil zafarbował i że płynął czerwony wypadków posoką. A tak myśląc, po głazach obłąkane oko padło na jakiś napis. Strumień myśli opadł, ktoś 29 przypomniał listopad, polskim językiem groby Egipcjanów znacząc. Czytałem smutny, człowiek może pisał płacząc. I ten fragment, to zakończenie wiersza Na szczycie piramid upamiętnia fakt wyrycia napisu przez generała Henryka Dębińskiego po upadku powstania. Generał Henryk Dębiński wyrył na szczycie piramidy Cheopsa napis: przekażcie wiekom pamiętny dzień 29 listopada 1830. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Panie profesorze.
Tak, to przepiękne przypomnienie jednego z tych wschodnich wierszy Słowackiego, który, jak pamiętamy, wielką swą podróż na wschód odbył i pozostawił po niej plonem jej, są jedna z najpiękniejszych kart polskiej literatury, między innymi właśnie ten wiersz na szczycie piramid, stanowiący refleksję, chciałoby się w pierwszym momencie powiedzieć turysty, ale przede wszystkim poety starającego się zrozumieć dzieje. To jest taka impresja, widok zachodzącego słońca, rozległa pustynia, zmarszczona wiatrem, a jednocześnie właśnie owa refleksja historyczna, którą przed chwilą pani Izabela tak pięknie przytoczyła. Czytałem smutny człowiek może pisał płacąc. Bardzo przejmujący finał tego liryku Juliusza Słowackiego, który, no, trzeba było powiedzieć, dotąd tych tytułów nie wymawiałem, ale jego hymn napisany jeszcze w powstańczej Warszawie był ważnym wydarzeniem literackim tego czasu. Wiemy też, że Słowacki jakiś nie do końca jasny, bo to misja tajna, ale w jakiś sposób zaangażowany był w polityczną stronę powstania listopadowego. Opuścił Warszawę, jadąc z misji dyplomatycznej, reprezentując władzę powstania. I oczywiście do tych wydarzeń często w tej twórczości wracał. Tak jak w tym nieoczekiwanym finale, właśnie czytając wiersz na szczytach piramidy, spodziewamy się, że jest on bardzo odległy od spraw polskich, że dotyczy tamtych odległych, egzotycznych pejzaży, które stara się w najbardziej mistrzowski sposób poeta oddać, tak jak możliwościami precyzyjnego opisu się szczyci. I nagle w samym finale to wspomnienie dzisiejszej rocznicy, tak, listopadowego dnia 1830 roku.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja. Halo? Prosimy.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Słuchamy.
Halo?
Ale pan chyba nas nie słyszy. Może tutaj, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem już? Nie.
Tak, jest pani na antenie.
Czekam,
proszę,
tak? Nie, bo ktoś inny mówi teraz.
Proszę radio przyciszyć. Tak. Jest pani na antenie.
Ale słyszę, że ktoś inny się włączył.
Proszę radio przyciszyć już, i tak. Możemy rozmawiać.
Możemy, tak?
Mhm.
Halo? Mówi Anna, Gniezno Poznań. Halo?
Tak. Pani Anno, jest pani
dobra,
na antenie.
Dobra, szczęść Boże, dobry wieczór. Dobry wieczór to pod adresem ojca Dariusza. Najpierw dziękuję za zawsze bardzo ciekawą oprawę muzyczną. A to taki reżyserski talent ojca. Pana profesora serdecznie pozdrawiam, cieszę się z obecności i z tego tematu. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na te takie literackie drobiazgi. Zresztą Lwatą Stoja i przede wszystkim Józefa Konrada. Tak, chciałam tylko zapytać, czy tytuł oryginalny to jest Prince Roman? Przepraszam, że tak... Jaki to jest tytuł angielski tego opowiadania?
Prince,
tak? Właśnie. No właśnie. I ja chciałam przypomnieć, tak poprosić przy okazji i pana profesora, i ojca Dariusza. Kiedyś pan profesor wspomniał, że dobrze byłoby zrobić audycję o Józefie Konradzie, więc to jest moja ogromna prośba, bo to jest kopalnia tematów, to jest też moja była właściwie zawsze fascynacja, więc jeśli taka byłaby możliwość, to takie zamówienie. I także chciałabym o Zygmunt Krasiński. To też jest jakby trochę tak zaniedbany poeta. No, też chcielibyśmy na ten temat coś więcej. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Panie profesorze?
Bardzo dziękuję za te sugestie, bo o Józefie Konradzie oczywiście bardzo, bardzo chętnie bym porozmawiał. Opowiadanie Prince Roman z 1911 roku jest się takim dość późnym powrotem do czasów dzieciństwa. Jest w takiej aurze legendarnej nieco nierealnej postaci ukazany tytułowy bohater. Pamiętamy właśnie z dzieciństwa narratora powracającego do tamtych odległych momentów. Bez wątpienia warto do Konrada wracać, a to opowiadanie, choć mówię drobne i w sumie dość rzadko wspominane, pokazuje, że sprawy polskie nie przestawały być Konradowi bliskie, nie przestawał o nich myśleć. I jak powiedziałem w pierwszej części naszych spotkań, to, co nazywane jest konradowską wiernością, to, co choćby Zdzisław Najder analizuje jako element etosu rycerskiego obecnego w twórczości Konrada, bez wątpienia pozostaje związane z tradycją powstań narodowych. Bliższe Konradowi było to powstanie styczniowe. Jak wiemy, jego rodzice zaangażowani byli, jego ojciec Apollo Korzeniowski zaangażowany był w spiski przed powstaniem styczniowym i za nie został aresztowany. Cała rodzina trafiła w głąb Rosji. Ale oczywiście wspomnienie powstania listopadowego także pozostawało czymś bardzo, bardzo żywym w tej rodzinie, a dla angielskiego pisarza też oczywiście nieobojętnym. A co do Zygmunta Krasińskiego, no tu oczywiście chciałoby się wspomnieć szerzej o jego stosunku do powstania listopadowego. W stosunku, mówiąc krótko, bardzo skomplikowanym, bo sam Zygmunt stanowczo do powstania chciał dołączyć, jednak pod wpływem ojca Wincentego Krasińskiego, który był generałem wojsk napoleońskich, a jednocześnie lojalnym poddanym, lojalnym oficerem carskim, tych zamiarów zrezygnował, nie wziął udziału w powstaniu listopadowym. W jakiś sposób jego postawa, także postawa jego ojca, stała się przyczyną takiej głębokiej krytyki ze strony rówieśników Zygmunta Krasińskiego. Ale nie wchodząc głębiej w tę kwestię powstańczą, trzeba powiedzieć, że to jest niezwykle interesująca twórczość. Warto do niej powracać, mając na względzie wizję historii, którą Krasiński prezentował, również jego stosunek do rewolucji, to, co czytam w Nieboskiej Komedii, jest tak wstrząsające, tak prorocze w swojej wymowie, że zawsze do tego tekstu warto powracać, także do ogromnej korespondencji, która sprawia przyjemność. Natomiast w przypadku tego kontekstu powstania listopadowego, to może w większym stopniu właśnie wspomnieć trzeba Wincentego Krasińskiego, ojca poety, człowieka o bardzo silnym charakterze, o wielkim wpływie na syna. Wincenty Krasiński pojawia się w nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego. Wincenty Krasiński jest w tym najbliższym otoczeniu wielkiego księcia Konstantego. Pozostaje lojalny wobec carskich władz.
22:46. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego, pana profesora. Maria z Warszawy się kłania i właśnie chciałam powiedzieć, że akurat pan profesor poruszył sprawę, znaczy temat, który ostatnio właśnie wzięłam się do Zygmunta Krasińskiego po latach. I właśnie chciałam powiedzieć, panie profesorze, że w tej chwili, w tym okresie pandemii i tego zamętu, który panuje w tej chwili, wzięłam Nieboską Komedię i jeszcze raz bardzo z trudem, bo pamiętam w młodości bardzo mi się trudno czytało Zygmunta Krasińskiego. Teraz, no już na stare lata trochę bardziej, chyba dokładniej i bardziej to rozumiem. Ale w czym rzecz? Pan profesor wspomniał o ojcu. Rzeczywiście wstrząsnęło mną teraz, kiedy analizowałam te wszystkie, prawda, historyczne okoliczności, w których powstała ta Nieboska Komedia i którą polecam na ten czas tych wszystkich dziczeń się, tego, co się dzieje, bo to jest właśnie takie studium w ogóle rewolucji, tego starego porządku, który walczy z nowym, z arystokracja z demokracją. I właśnie ten ojciec mnie przeraził w pierwszej chwili, ale potem jakoś tak zrozumiałam, że on, to znaczy był bohaterem wojen przecież napoleońskich, no to myślę sobie, jak to możliwe, że potem uciekł do tego Petersburga, ale on pisał tak, tutaj znalazłam coś, taki wyjątek. Króciutko. Ojciec tak. Narodowości pozanikały. Dwa kolory rządzą światem. Porządek i rozruch. A to na to, żeby ci, co posiadają, nie posiadali. A ci, co nie posiadali, żeby posiadali. Stąd to ten ruch nieznośny partii, który w całym świecie się rozszerza, a przybiera preteksta najszczytniejsze miłości ojczyzny, żeby dojść do celu. Takie było jego podejście. I Zygmunt Krasiński był strasznie rzeczywiście zdezorientowany i to ta dezorientacja odnajduje się także w jego Nieboskiej Komedii. Ale on chciał przecież brać udział w powstaniu. I właśnie ten problem jest niesamowity, jak stare walczy z nowym i jak widzi powstanie na przykład, które dla nas jest świętością, ale obrona tych feudalnych wartości, że ja w każdym razie teraz dopiero zaczynam widzieć, a poza tym jeszcze był zarzut taki, Boże, ja tak mówię chaotycznie, przepraszam, taki zarzut, bo ja tak siedzę w tej Nieboskiej w tej chwili, zarzut był taki ze strony właśnie ojca, że to jest powtórzenie rewolucji francuskiej, że to wszystko jest ten sam schemat, że to nie jest nasz wzorzec, tylko francuski. I właśnie to ja się z nim nie zgadzam, ale ja nie mam z kim o tym porozmawiać i bardzo się cieszę, że pan profesor jest w tej chwili i że w tym zamęcie, który panuje, którym ja szukam dzieł literackich, które mi jakoś oswoją z tym zamętem, bo są uniwersalne często, że pan profesor wrócił do Nieboskiej, bo powtarzam, jest w tym, aż się zdziwiłam, ile jest w tym tego, co się teraz dzieje. W każdym razie jeszcze chciałam drugą rzecz, panie profesorze, prywatnie. Pan wspomniał Zygmunta Kubiaka. Ja nigdy nie zapomnę, dobroci ludzkiej się nigdy nie zapomina. W mojej parafii, to byliśmy razem na Saskiej Kępie, widywałam go tutaj, wspominam go i pamiętam, że raz nie miałam pieniędzy i stałam bo tam takie warzywa się sprzedaje i tak stałam i mówię do tej pani, nie, to ja potem przyjdę. I nagle pan Zygmunt Kubiak, który mnie nie znał przecież, a był taki jak dziecko, był taki, właśnie to jest cecha ludzi, takich jakichś z sumieniem i mądrych, ale takich naturalnych, że są jak trochę właśnie jak dzieci. Także osiągną Królestwo Niebieskie. Powiem, może już pani pożyczę. W każdym razie tyle lat upłynęło, panie profesorze, od tego. I jak myślę, kiedyś rozmawiałam z panem profesorem o Różewiczu i ja myślę, że oni w jakimś sensie dla mnie mieli coś wspólnego. Tę prostotę takiego... Nie umiem wytłumaczyć, ale w każdym razie dziękujemy, że pan jest, panie profesorze, dzisiaj z nami i że w tym zamęcie, powtarzam, i we wspomnieniu pięknego powstania, które dla nas jest cudownym symbolem, a jednak ten cień rzuca to stare pokolenie Zygmunta ojca, które też broniło pewnych wartości, które były ich. A oczywiście potem uciekł niestety z tych wojen napoleońskich, przerzucił się na cara. Ale niestety to jest bardzo trudne do zrozumienia, ale w tym zamęcie obecnym też widzę to wszystko, jak w tygwu to się miesza. I dziękujemy i prosimy o jak najwięcej otuchy nam dodawania właśnie literaturą z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Z Panem Bogiem, Panie Profesorze.
Bardzo dziękuję Pani Mario. Zawsze to, co od Pani słyszę, jest tak głęboko dotykające istoty rzeczy, że wręcz trudno jest zebrać myśli, ale skorzystam z tej inspiracji i o kilku sprawach powiem. Tak myślę o Nieboskiej Komedii w kontekście Pani słów. To jednak jest dramat, jest to utwór literacki, który o tyle może przynosić pocieszenie, że pozwala może ostrzej zobaczyć rzeczywistość, ale tylko pod tym względem. Zastanawiam się, czy bym rzeczywiście na dzisiejszy trudny czas utwór tak ostro pokazujący kwestie, które nas też dotyczą, rzeczywiście polecał. Bo w istocie ten obraz rewolucji przedstawiony w Nieboskiej Komedii, gdyby wybrać odpowiednie fragmenty, to on mógłby być komentarzem do rozmaitych scen, których jesteśmy świadkami w Polsce, których jesteśmy świadkami na świecie. Ta orgia rewolucyjna przedstawiona przez Krasińskiego, ta nienawiść do wszystkiego, co dawne, do porządku feudalnego zapewne też, choć tutaj pięknie pani Maria przytoczyła słowa Wincentego Krasińskiego, że w rewolucji raczej chodzi o zastąpienie jednych posiadających drugimi, ale to, co istotniejsze w Nieboskiej, to nienawiść do całego porządku świata, do nienawiść do chrześcijaństwa, nienawiść do historii. Wszystko ma zostać zniwelowane, zniszczone, ośmieszone. Krasiński w taki wieszczy sposób to ukazał. Przyznaję, że kiedy byłem przed kilkoma laty w okopach Świętej Trójcy, czyli w tej przestrzeni, w której umieścił Zygmunt Krasiński finał swojego dramatu, to pomyślałem, że właśnie tego miejsca zamek, ruiny Świętej Trójcy są położone na wysokiej skarpie nad rzeką, nad Zbruczem. Z tego miejsca było widać świat, w którym zapowiedź Krasińskiego się spełniła, czyli Związek Sowiecki, bo tam właśnie przebiegała granica między II Rzeczpospolitą a Związkiem Sowieckim. Nieodległy Kamieniec Podolski leżał już w kraju rad, jak dawniej mówiliśmy. Oczywiście przy tym straszliwym obrazie wykreowanym w trzeciej, czwartej części Nieboskiej Komedii nie można zapominać o finale. Ten należy do Pana dziejów. Galilejczyku, zwyciężyłeś, jak pamiętamy, wykrzykuje wódz rewolucji ostatecznie boską interwencją historię pokonaną.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa.
Radio Maryja.
Prosimy, panie Stanisławie.
Ja mam, szczęść Boże, ja mam pytanie do pana profesora o słynną pieśń. Grzbią pod stoczkiem armaty, błyszczą białe rabaty, Adwernicki na przedzie, sam na Moskala jedzie. O autora. Czyje to jest autorstwo. No, to nawiązuje do tej słynnej zwycięskiej bitwy pod Stoczkiem. I tu chciałem dodać, że no, kwestie społeczne i podejrzenia o rewolucję, jak to generał Krasiński widział, no były całkowicie błędne, bo tych elementów nie było. Owszem, później lewica chciała, żeby tam wydobywać jakieś elementy społeczne, stąd Kruczkowskiego, Kordian i Ham, popularny później w Polsce Ludowej. No, czy też ta pieśń, gdy naród do boju, której już dzisiaj chyba ludowcy nie śpiewają. Także bardzo proszę o tę pieśń, kto jest autorem i może ją proszę też nadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie profesorze?
No, niestety odpowiedzieć na pytanie pana Stanisława nie jestem w stanie. Obawiam się, że chyba nikt tego nie wie. Taki jest los pieśni tych śpiewanych podczas boju, tych, które powstają w jakichś ważnych, historycznych okolicznościach. Przyznaję, że ja tego autora nie znam. Oczywiście losy tej pieśni są znaczące. Często ona jest przypominana. Natomiast w bardzo wielu śpiewnikach epoki jest cytowana także jako, powiedzmy, może takie źródło wiedzy o tamtym czasie. Natomiast kto jest jej autorem? Jeszcze przez moment się zastanawiam, ale wydaje mi się, że no nie jestem w stanie na to pytanie w tej chwili odpowiedzieć. Natomiast bardzo cenna jest ta uwaga słuchacza dotycząca rewolucji. To w istocie no, grube nieporozumienie, kiedy powstanie listopadowe tak w taki ścisły sposób związane byłoby z tradycją rewolucji francuskiej. Jednak znacznie poważniejsze kwestie wchodziłyby tutaj w grę. Jeszcze przez chwilę zastanawiając się nad tą słynną pieśnią, taki trop najbliższy, jaki przychodzi mi do głowy, to Vincenty Paul. O ile się nie mylę, on w swoim zbiorze poetyckim Pieśni Janusza tę właśnie pieśń grzmią pod stoczkiem armaty, błyszczą białe rabaty, a Dwernicki na przedzie, na Moskala jedzie, odnotowuje. Więc proszę to jeszcze sprawdzić, ale w tym momencie na własną odpowiedzialność, choć do końca swojej pamięci nie ufając, odsyłam do pieśni Janusza, do tego cyklu poetyckiego Vincentego Pola. To jest druk z lat 30. z Paryżu, odnoszący się do powstania listopadowego. I rzeczywiście, jeśli nawet w przypadku tej pieśni się mylę, a przyznaję, że im dłużej o tym mówię, tym większą zyskuję pewność, tym większe zyskuję przekonanie, że ten wiersz, ta pieśń jest autorstwa Janusza właśnie, czyli Vincentego Pola. Ale jeśli to informacja nie do końca ścisła, to i tak do tego zbioru, do pieśni Janusza warto zajrzeć właśnie w kontekście powstania listopadowego, bo to cykl dotyczący tego właśnie wydarzenia. Tak, to może tak najkrócej odpowiadając słuchaczowi, a być może w archiwach Radia Maryja ta pieśń brzmią pod stoczkiem armaty, to instytut pieśni Krakusy jest dostępny.
Spróbujmy zatem posłuchać.
Yeah.
Radio Maryja, prosimy. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Franciszek. Chciałem się zapytać pana profesora, według jego, jako literat, który z utworów rzeczywiście podaje przyczynę zruchu powstania, a który podaje tylko bohaterstwo? To jest pierwsze jest pytanie. Chodzi o przyczyny wybuchu powstania w literaturze polskiej. Następnie chciałem powiedzieć też, że na temat powstania napisał etudę Chopin, bardzo, bardzo ładną na ten temat. Ale ja jako inżynier, czyli od którego wymaga się myślenia ścisłego, mam pytanie do pana profesora. Jeżeli chodzi o wybuch powstania, to mogę powiedzieć, że to był po prostu zryw nieracjonalny Polaków, podobnie jak powstanie warszawskie, ale to na razie teraz nie jest tematem. Chciałbym się zapytać profesora, jeżeli chodzi o literaturę przed powstaniem, to w roku 1816 Feliński napisał utwór Boże coś polskim. Utwór powstał na cześć cara i króla kongresówki, czyli Aleksandra I. I chciałbym się zapytać jako pytanie, że władza, jaka była w kongresówce przed wybuchem powstania, nie była dla Polaków po prostu złym przykładem. Było to coś takiego, że Polacy mieli możliwość rozwoju swojej po prostu potencjału. A jeżeli chodzi o literaturę, to w moim przekonaniu uważam, że to było podane jako bohaterstwo niezgodne z racją. I na koniec chciałem powiedzieć, że w ostatnim numerze Gościa jest artykuł na temat powstania pana redaktora Śliwy, który w bardzo racjonalny sposób pisze na temat właśnie powstania i literatury. Szczęść Boże, proszę na te pytania po prostu o odpowiedź. Pozdrawiam profesora i pozdrawiam ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Franciszku. Szczęść Boże. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję za tę serię pytań. Jeżeli bym któreś pominął, to proszę mi ojciec o nich przypomniał. Zacznę może od kwestii hymnu Boże coś Polskę, który rzeczywiście może być jednym z dowodów na to, że przynajmniej część Polaków z powstaniem Królestwa Polskiego, Królestwa Kongresowego, wiązała duże nadzieje. Boże, zachowaj króla, ten hymn Alojzego Felińskiego, adresowany do cara Aleksandra I. Zapewne takie nadzieje wyrażał. To, kiedy czytamy ten pierwodruk pieśni drukowany w Gazecie Warszawskiej w lipcu 1816 roku, to w istocie nie myślimy o tym, że ten hymn jest adresowany do władcy państwa zaborczego, nie? Właśnie do króla Polski. Oczywiście właśnie trzeba było powrócić do tego, co jest takim powracającym motywem naszego spotkania. Być może ja zasugerowałem tego typu refleksję pokazującą, czy zbliżającą nas do ukazania całego skomplikowania tego świata, jakim było Królestwo Polskie. Z jednej strony pokazywaliśmy wspólnie słuchacze, ja także, na wiele pozytywów tego organizmu państwowego, a z drugiej także na pewne, chciałoby się powiedzieć, no, wady tego organizmu państwowego, na pewne nieprzekraczalne granice, które, nieprzekraczalne różnice, które musiały się między polskim a rosyjskim systemem pokazać. Któryś z poprzednich słuchaczy mówił o tym, że Królestwo Polskie miało być tym terenem przeprowadzanych reform, które później miały być zaprowadzone w całym Imperium Rosyjskim. No, powiedzieć można, że przecież te reformy nie zostały zaprowadzone w Imperium Rosyjskim, że ta wola cara Aleksandra przez jego następcę nie była kontynuowana. A i wcześniej, jeszcze za panowania Aleksandra I, książę Czartoryski na skutek dworskich intryg swój wpływ na władcę zatracił. No, nie chcę wracać do wątków, które już się pojawiały. Natomiast bardzo mnie zastanowiło pytanie pana Franciszka, który z utworów literackich pokazuje przyczyny. I chyba należałoby odpowiedzieć, że żaden. Że w momencie, kiedy utwory literackie były tworzone po powstaniu, no bo oczywiście te tworzone przed powstaniem, na przyczynę wybuchu nie mogły wskazać, bo wybuch był przecież czymś nieoczekiwanym, wspominał ojciec podczas naszego telewizyjnego spotkania, jak nieliczne było grono spiskowców. Więc te utwory literackie, które powstają po powstaniu, odnoszą się do niego. W gruncie rzeczy, gdyby koncentrowały się na kwestii przyczyn, gdyby próbowały odpowiedzieć na pytanie, czy to dobrze, czy źle, czy że powstanie wybuchło, gdyby ci autorzy kierowali się w stronę takich diagnoz, że nie warto było, no to ta funkcja, o której mówiłem, a która dla narodu po klęsce była tak bardzo istotna, ta funkcja literatury będącej no, tego rodzaju azylem, będącej pociechą dla tych, którzy klęskę przeżywają, no oczywiście literatura by wtedy takiej funkcji spełnić w żadnym razie nie mogła. Stałaby się po prostu historyczną publicystyką i raczej rozogniałaby rany, doprowadzałaby do pogłębienia poczucia klęski, niż podtrzymywałaby na duchu. Tak bym może dość okrężną drogą na pytanie pana Franciszka odpowiedziała. Powiem, że w międzyczasie sięgnąłem na półkę i mogę potwierdzić tak pieśń powstańcza, o której była mowa, pochodzi ze zbioru pieśni Janusza Wincentego Pola. A jeszcze pan Franciszek wspomniał, tak, to oczywiste, oczywisty kontekst. I znów można byłoby powiedzieć, jak wiele ważnych świadectw w polskiej kulturze pozostało po powstaniu listopadowym. Wszak właśnie muzyka Fryderyka Chopina. Pan Franciszek wspomniał o etiudzie C-moll, tej zwanej rewolucyjną, komponowanej przez Chopina właśnie w roku 1831. Niektórzy łączą ten utwór, łączą tę etiudę z wieścią o zajęciu Warszawy przez armię rosyjską, a bez wątpienia wydarzenia w kraju Chopin śledził bardzo bacznie, z ogromnym przejęciem.
Tak. To właśnie pan Franciszek tę etiudę przywołał i myślę, że no, powinna dzisiaj też wybrzmieć w ten listopadowy wieczór, ale to też ciekawa historia, panie profesorze, bowiem Fryderyk Chopin wyjeżdżał z Warszawy, no, mając 20 lat, na początku listopada, w dzień zaduszny, na Woli żegnali go najbliżsi w takiej rogatkowej oberży i wtedy mówili do niego, śpiewali właściwie tak, choć opuszczasz nasze kraje, lecz serce twoje pośród nas zostaje, pamięć twego talentu istnieć u nas będzie, życzymy ci serdecznie pomyślności wszędzie. No i te słowa okazały się profetyczne, dlatego że pamiętamy serce właśnie Fryderyka Chopina wróciło do Polski i jest wmurowane w kościół Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. To jakby pierwsza część tej historii. No a druga to właśnie związana już z samą etiudą, której współcześni Chopinowi nadali ten przydomek rewolucyjna, to etiuda C-moll opus 10 numer 12. I Tadeusz Zieliński tak pisze o tej etiudzie. Pierwszy akord odzywa się jak wystrzał, a potem już tylko toczy się masa brzmień wzburzonych i gniewnych. I etiuda to jest taki utwór, który w zasadzie wykonuje się, żeby doskonalić technikę. Chopin jako jeden z pierwszych zaczął tworzyć etiudy koncertowe, które właśnie technikę łączyły z artyzmem. No i kiedy Chopin opuszczał Polskę, a dowiedział się w grudniu w 1830 roku, że wybuchło powstanie, to bardzo, bardzo zastanawiał się, czy nie wrócić do kraju, czy nie walczyć w obronie ojczyzny, a do Jana Matuszyńskiego napisał: przeklinam chwilę wyjazdu. To pisał w grudniu 1830 roku, natomiast kiedy w Stuttgarcie, bo tam zastała go wiadomość o upadku powstania, wypowiedział się na ten temat, to zanotował wówczas w zeszycie takie gorączkowe wręcz zdania i napisał tak: pisałem poprzednie karty nic nie wiedząc, że wróg w domu, przedmieścia zburzone, spalone, jaś, Wiluś na wałach pewno zginął, Marcela widzę w niewoli, Sowiński ten poczciwiec w ręku tych szelmów. O Boże, jesteś Ty, jesteś i nie mścisz się. Czy jeszcze Ci nie dość zbrodni moskiewskich? Alboś sam Moskal, a ja tu bezczynny, a ja tu z gołymi rękami, czasem tylko stękam, boleję na fortepianie, rozpaczam. Przejmujące te zdania, panie profesorze.
Tak, tak. Trudno do nich dodać jakikolwiek komentarz, chociaż etiuda uderza właśnie tym głębokim przeżyciem historii, taką siłą, pasją. Myślę, że to jeden z najbardziej przejmujących fragmentów tej spuścizny, tego dziedzictwa powstania listopadowego.
Posłuchajmy zatem. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Niecezji Zamojsko-Lubakowskiej. W tę taką patriotyczną noc chciałabym wspomnieć o nieznanym człowieku, członku Towarzystwa Literackiego w Paryżu na emigracji, Józefie Świrskim, a wcześniej był on posłem z powiatu chrubieszowskiego dawnego, z województwa lubelskiego. I on był jednym z posłów, którzy bardzo żywo wnioskowali o detronizację cara z króla Polski, bo w tytulaturze miał właśnie car Rosji taki tytuł króla Polski. Za to jeszcze oprócz tego powierzono mu funkcję, której do końca nie objął, ministra spraw wewnętrznych, ale powstanie upadło i w następnym roku oczywiście władze carskie skazały wszystkie osoby i jego, Józefa Świrskiego, na śmierć. Ale udało mu się właśnie wyjechać do Francji i później działał na emigracji w Paryżu. Należał też do Towarzystwa Literackiego i to towarzystwo właśnie wydawało dzieła wielkich wieszczów. Również starał się zebrać i wydać wspomnienia na temat powstania listopadowego. Także chciałam w tę właśnie noc, bardzo dziękuję za audycję, a pochodził on z takiej małej miejscowości, wsi, teraz w powiecie zamojskim, Gdyszyna, był jej właścicielem. Także taka bardzo zapomniana postać. Zmarł w Paryżu, przeżył jeszcze 20 lat, w 1854 roku i jest pochowany w takiej na cmentarzu Montmartre w Paryżu, w zbiorowej takiej mogile przywódców powstania listopadowego. Oprócz innych wielkich ludzi właśnie, polskich patriotów. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie, panie profesorze.
Bardzo dziękuję za to, że nas pani zabrała w tę listopadową noc, także na ten odległy paryski cmentarz Montmartre. Rzeczywiście no, trzeba byłoby taką listę zapomnianych wielkich postaci stworzyć i zapewne w którąś listopadowych nocy o każdym z nich choć kilka słów powiedzieć. Józef Świrski na pewno do takich postaci należy, a skoro o nim mowa, to oczywiście trzeba wspomnieć o tym większym gronie, niezwykle dla polskiej myśli, dla polskiej kultury zasłużonym, jakim było towarzystwo skupione wokół wspominanego podczas naszego wieczoru już parę razy, ale teraz w odniesieniu do jego emigracyjnej działalności chcę dwa słowa powiedzieć. Myślę oczywiście o księciu Adamie Jerzym Czartoryskim. To on w Paryżu tworzy niezwykle silny ośrodek, oczywiście polityczny i dyplomatyczny, ale jak zresztą pani także wspomniała, przy hotelu Lambert, bo tak od siedziby księcia nazywany będzie ów obóz polityczny, tworzone będą także inicjatywy kulturalne, tak jak wspomniane przez panią Towarzystwo Literackie, założone już w 1832 roku. Kiedy pomyślimy o Towarzyszeniu Pomocy Naukowej, które na emigracji działało, o Bibliotece Polskiej w Paryżu, do dzisiaj przecież działającej i będącej jednym z najcenniejszych dla polskiej kultury miejsc, w którym chronione są dokumenty i książki, to wtedy o tym dziele księcia Adama i ludzi wokół niego skupionych, o których dzisiaj rzeczywiście rzadko wspominamy, jak choćby właśnie wspomniany przez panią ostatni minister spraw wewnętrznych rządu narodowego powstańczego Józef Świrski.
I może jeszcze jeden telefon. Prosimy, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Proszę bardzo.
Nie wyłączone to radyjko będzie przeszkadzać. Prosimy. Halo? Halo? Nie słyszę tu nikogo. To może skorzystamy z okazji, panie profesorze, i przypomnimy jeszcze jedną pieśń, a w zasadzie jeden utwór literacki Wincentego Pola, Śpiew z mogiły, leci liście z drzewa. To przejmujący utwór, do którego muzykę napisał nie kto inny jak Fryderyk Chopin. I w ten sposób mamy jakby połączone te dwie postaci w wydarzeniu. Przejmujące dlatego, że zaczyna się ten utwór słowami: leci liście z drzewa, co wyrosło wolne, z nad mogiły śpiewa jakieś ptasze polne. Nie było, nie było, Polsko, dobra tobie, wszystko się prześniło, a twe dzieci w grobie. I zamknięcie tejże pieśni: i po garstce ziemi z ojczyzny zabrali, już by dłońmi swemi Polskę usypali. Lecz wybić się siłą to dla nas już dziwy, bo zdrajców przybyło, a lud zbyt poczciwy. Czy coś do tego utworu, tego wiersza Wincentego Pola pan by jakiś komentarz dodał?
No, jest to bez wątpienia wiersz, który mówi swoją siłą sam. Komentarze nie są potrzebne, ale też on się w wspaniały sposób łączy z tym, co mówiliśmy o znakach natury, która właśnie o tym przemijaniu, odchodzeniu, o śmierci mówi. Leci liście drzewa, to wyrosło wolne, nad mogiły śpiewa jakieś ptasze wolne. No, Wincentego Pola na pewno trzeba wspominać, pieśni Janusza bez wątpienia też otwórzać trzeba częściej. Ja tu biję się w piersi, że w pierwszej chwili nie rozpoznałem cytatu wskazanego przez słuchacza. No może takim usprawiedliwieniem jest to, że ta pieśń zaczynająca się od słów grzmią pod stoczkiem armaty pod różnymi tytułami funkcjonuje w polskiej tradycji i nie zawsze jest też przypominany jej autor. Więc tym bardziej o Wincentym Polu, o tym, który uczył Polaków dwóch podstawowych umiejętności orientowania się w historii i orientowania się w przestrzeni. Bo to on nauczał geografii, byśmy powiedzieli geografii historycznej, geografii kulturowej Polski. Wspaniały poeta. Choć właśnie w cieniu wierszów, o których dzisiaj może mówiłem więcej.
Posłuchajmy śpiewu z mogiły Wincentego Pola, muzyka Fryderyk Chopin.
Oh,
Śpiew z mogiły Wincentego Pola do muzyki Fryderyka Chopina. Panie profesorze, już po 23:30 i będziemy pomału kończyć tę część naszego spotkania, ale oczywiście rozmowy niedokończone trwają w naszych domach, mam nadzieję, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. I będziemy również tę tematykę kontynuować. A o podsumowanie tej części bardzo proszę.
Chciałbym wierzyć, że będziemy rozmowy kontynuować, bo to zawsze jest wielkie doświadczenie intelektualne i duchowe spotkać się ze słuchaczami radia. Zawsze zadają pytania, dzielą się z bardzo ciekawymi obserwacjami. I właściwie też nie pozwalają się godzić z takimi prostymi formułami wykładowymi. Bo dzisiaj dotykaliśmy rzeczywistości historycznej i rzeczywistości duchowej, bardzo skomplikowanej. Dzieje nie są taką prostą lekturą. Dotykamy problemów bardzo trudnych i w tym wymiarze zbiorowym, w wymiarze indywidualnym, poszczególnych ludzkich losów. Dzięki literaturze te losy stają nam się w jakiś sposób bliższe. Więc uczestniczyliśmy w takich listopadowych zaduszkach, czy może myśląc z wyobraźnią Adama Mickiewicza w wywiadach. Przekraczaliśmy tę granicę czasu, w jakimś sensie też granice życia i śmierci. Wydaje się, że to myślenie o historii, także o powstaniu listopadowym, ono może bardzo pomagać w myśleniu o własnym życiu, także o tych wyzwaniach, jakie przed człowiekiem stają, o tych okolicznościach historycznych, które są naszym udziałem. Trudno jest oczywiście je porównywać z rokiem 1830-31, ale podczas naszej rozmowy kilka takich wątków, które no,
może jakoś pozwalają oświecić współczesność, lepiej ją zrozumieć. Kilka takich wątków się pojawiło. Jestem przekonany, słuchając głosów radiosłuchaczy, że ciągle literatura XIX wieku, także ta skupiona wokół powstania listopadowego, tego doświadczenia wyrastająca, ona jest czymś ciągle żywym, ciągle aktualnym. Podzielę się taką anegdotą, którą mi przekazała znajoma pani profesor prowadząca zajęcia ze studentem z Turcji, który na egzamin miał przeczytać Dziady. Kiedy zapytał polską koleżankę, czy to jest ciekawe, ta go raczej zniechęcała, no ale przymuszony okolicznością egzaminacyjną przeczytał i po przeprowadzonym bardzo dobrze zdanym egzaminie opowiada właśnie student o tym, jak do Dziadów dotarł i jak go Polka zniechęcała do tej lektury, a on mówi, że to jest może najciekawszy utwór literacki w ogóle, jaki jest na świecie. Jeśli tak potrafią o naszej literaturze myśleć obcokrajowcy, to kto wie, czy my świeżym okiem nie powinniśmy na nią spojrzeć. Na te najwybitniejsze dzieła, ale także i to ogromna moja wdzięczność wobec słuchacza, który wyciągnął te armaty pod stoczkiem brzmiące i mieliśmy okazję przypomnieć, dzięki Bogu, w swojej biblioteczce dzisiaj z Państwem rozmawiam, więc pospiesznie sięgnąłem do pieśni Janusza i mogliśmy przypomnieć Wincentego Pola. Wspomniane były inne, jeszcze mniej pamiętane postaci. To jest jednak naszym obowiązkiem, żeby ich wysiłek, ich pracę, ich dzieło to jakiś czas przynajmniej starać się z tych odmętów niepamięci wyciągać. Przeszłość nie jest nigdy czymś gotowym, skończonym. Wspomniany dzisiaj Norwid tak pięknie w tym słynnym wierszu powiedział, przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej, a w zasadzie poprawił ten wers, przygotowując go do druku i mówił, przyszłość to jest dziś i te dziś dalej. Czyli jakby nasza współczesność zestawiana ze współczesnościami, które poprzedziły nasz dzień. Myślę, że tak właśnie o tym myśleć warto. Nie jako zamkniętej, zamierzchłej przeszłości, ale jako o czymś, co może nie tylko inspirować do historycznych dysput, do snucia rozmaitych scenariuszy, tak jak to dzisiaj czyniliśmy, ale także takie myślenie o przeszłości sprawia, że jesteśmy bliżej tych ludzi, lepiej ich rozumiemy. A dzięki temu, że ich rozumiemy, że na nich patrzymy, że ich doświadczenie staramy się pojąć, uwewnętrznić, tak empatycznie odczuć, myślę, że też możemy lepiej zrozumieć siebie. Człowiek skupiony wyłącznie na sobie i na swojej teraźniejszości, no, popada w taką sytuację narcyza, który staje się więźniem własnego odbicia. Wtedy, kiedy przeglądamy się w odbiciu dawnych lat, dawnych wieków, myślę, że bardzo wiele możemy się o sobie, tak indywidualnie i też o sobie jako wspólnocie dowiedzieć. Bardzo dziękuję za tę intelektualną, duchową przygodę, jaką zawsze jest wieczór spędzony ze słuchaczami telewizji, widzami telewizji trwami, słuchaczami Radia Maryja i mam nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, również serdecznie za ten czas, który pan poświęcił i za to, że swoim doświadczeniem literackim, wiedzą chce pan dzielić się z naszymi telewidzami i słuchaczami i mówimy sobie do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
pan profesor Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był dzisiaj z nami w ten listopadowy, niedzielny wieczór, przedostatni wieczór listopada tego roku, a równocześnie w 190. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. O tej porze powstańcy mieli już zdobyty arsenał, proszę Państwa. A my zabieramy się za modlitwę. Zapraszam do modlitwy na antenie. Będzie to kompleta modlitwa na zakończenie dnia pierwszej niedzieli Adwentu. Halo, proszę uprzejmie.
Niechaj będzie pochwalony.